Rzeczywiście to jest tak interesująco zabrzmiał ostatni wykład. Kartek jeszcze sporo. Ale nic, damy radę wyłapać te najważniejsze rzeczy, bo oczywiście ja nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii, a tych naprawdę takich ciekawych rzeczy z życia Abrahama i szczegółów, którymi moglibyśmy się przyglądać, jest bardzo dużo i z których możemy się naprawdę nauczyć. Ale chcę, żebyśmy mieli taki ogólny obraz, że wiara Abrahama realizowała się w jego konkretnym życiu, tak jak przychodziło mu się mierzyć z różnymi problemami. Za chwilę będziemy mówili o właśnie o tej kwestii właśnie posiadania potomka i tak dalej, ale to pojawia się właśnie w ciekawej sytuacji, bo tych trzech mężów, którzy się pojawiają w Starym Testamencie, którzy przychodzą i mówią o tym potomku i tak dalej, to widzimy też, że oni mają też inną misję i misja to jest ich dotyczy Sodomy i Gomory. I widzimy Abrahama, człowieka, który żyje w realiach, który żyje w konkretnym życiu. On słyszy o czym? O zagładzie ludzi. Jak reaguje Abraham na zagładę ludzi? Mówi, a co mnie to obchodzi? No nie? To trochę go obchodziło, bo jego bratanek mieszkał w jednym z tych miast, tak? Ale mógłby powiedzieć, ale on chciał. On wstawiał się, on właśnie myślał o tych ludziach. To nie był człowiek obojętny na los innych ludzi. To był człowiek, który żył w realiach, martwił się o swoją rodzinę, o swojego bratanka, martwił się o wiele różnych rzeczy. Martwił się, może to jest za dużo powiedziane, ale to było przedmiotem jego zainteresowania, żywego zainteresowania. Kiedy trzeba było, to szedł i ratował, pomagał. Jak mówiłem o tym niebieskiej ojczyźnie, on patrzył, ale my też widzimy Abrahama, który żyje konkretnie na ziemi. Pracuje, ma stada, rodzina i tak dalej, to wszystko jest kupa obowiązków. To jest człowiek, który żyje na co dzień w normalnym życiu, ale nie traci perspektywy i widzi obietnicę Bożą, ziemi, tak, ale my widzimy, że on jeszcze sięga dalej. Bóg mu daje jeszcze większą obietnicę i on widzi tą obietnicę, o czym będziemy mówili trochę później. Tak jak wspomniałem, teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, co list Hebrajczyków uczy właśnie na temat tego, że Bóg rzeczywiście, ja to tak nazywam, energetyzuje życie, że dzięki wierze Bóg energetyzuje nasze życie, ale to energetyzowanie, zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Ja tutaj się poprę taką ilustracją, którą może, jeżeli oglądamy czasami telewizję, pewnie nikt z nas nie ogląda za dużo, ale może trafiliśmy na reklamę jakichś tam środków energetyzujących, prawda? No to tam te reklamy pokazują, co to my nie będziemy robili po tych właśnie, te obietnice, że doda skrzydeł nam i tak dalej, że będziemy fruwać, może skakać wzwyż, wygramy olimpiadę gdzieś tam i tak dalej. Ale oczywiście to są tylko reklamy, tak? Bo to nie jest realne. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, że to, co Bóg obiecuje, to jest realne. Że to nie jest jakaś pusta reklama, fałszywa reklama. I to realizowało się właśnie w życiu Abrahama. I to widzimy w nas w wersetach, które mówią, że przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku. Moc poczęcia. To właśnie to słowo moc oznacza energię. Ona otrzymała, od kogo otrzymała? To nie była energia, która wynikała z jej życia. Ona ją otrzymała. I to pomimo i mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Godny zaufania, który dał obietnicę. Przez to też z jednego człowieka, i to nieomal obmarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Obietnica potomstwa zostaje w końcu zrealizowana. Wspaniały tekst, wspaniała historia. Widzimy ją już, ja już nie będę sięgał z uwagi na czas, ale to jest właśnie to, co się dzieje w życiu Abrahama i Sary. To jest bardzo ciekawe. Ten tekst nam tak naprawdę nie mówi. On jest dość problematyczny, dlatego że on mówi, zaczyna się przez wiarę również sama Sara. I teraz jest pytanie, niektórzy sobie zadają, komentatorzy, pytanie, czy tutaj jest mowa o wierze Sary, czy jest cały czas mowa o wierze Abrahama, tak jak wcześniej. Bo tu nie jest, ten tekst nie mówi wyraźnie tego. A potem jeszcze dodaje ten tekst, dodaje jeszcze jeden problem większy, bo to, co mamy tutaj ujęte jako moc poczęcia, to ta moc poczęcia, tak jak to zostało oddane w oryginale, chodzi o zdolność mężczyzny do płodzenia, a nie kobiet. I to jest właśnie interesujące. I tutaj widzimy właśnie, czy jak to, jakkolwiek to nie zrozumiemy, czy będziemy przyjmować, czy to jest mowa o wierze Sary, czy mowa o wierze samego Abrahama i tak dalej. My pamiętamy sytuację Sara, kiedy ci trzej mężowie przychodzą i mówią, że za rok będzie potomek, to ona się roześmiała. I wygląda na to, tekst nam daje do zrozumienia, że, bo ona zaprzecza. Ten, który rozmawiał z Abrahamem, mówi, że zaśmiałaś się. Ona mówi, nie, ja się nie zaśmiałam. Tak? Ale ten, który rozmawiał z Abrahamem, może nie słyszał tego swoimi uszami, ale kim on był? On wiedział. Potem on mówi do Abrahama właśnie w kontekście tego, co dotyczyło ich tej drugiej misji, czy mam zataić przed Abrahamem to, co ja uczynię, to, co zamierzam uczynić. To jest, ktoś mówi z autorytetem Boga. Boga, który przychodzi jako sędzia. I to jest bardzo interesujące. I ten sam właśnie Bóg, tu czytamy, że ona otrzymała moc poczęcia. Moc. To słowo, od którego my bierzemy nasze polskie dynamit. To jest energia. To jest Boża, życiodajna energia. To co czytaliśmy, cytowaliśmy, że ten, który z niczego czyni, tak, że coś powstaje. Bóg, który ma taką wielką moc. To, co czytaliśmy na początku, może nie mamy czasu, żeby to przeglądać, ale przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I to jest właśnie moc Boga. Moc Boga, który realizuje swoją obietnicę. My się zastanawiamy czasami, no bo są te wspaniałe obietnice, my możemy je przeżywać, cieszyć się nimi, ale powstaje to proste pytanie. Ale właśnie jak, Panie Boże? I nagle się okazuje, że my stajemy w obliczu niemożności człowieka. Abraham i Sara zderzyli się z taką właśnie rzeczywistością. Niemożność. Sara biologicznie nie mogła już mieć dzieci. To był koniec. Abraham też patrzy, a Sara też patrzy na swojego męża i nie ma takiej opcji. Dlatego my widzimy, że w międzyczasie, zanim się zrealizowała obietnica, to jest pewna kalkulacja, jest pewne pomaganie. Czasami niektórzy nazywają, że no to dobrze, to zgodnie z prawem ówczesnym ludzi wschodu nie mogę mieć, jestem bezdzietna, nie mogłam mieć dzieci. Niech się ta obietnica musi się zrealizować. Pomożemy trochę. Pomożemy. I daje swoją służebnicę Hagar Abrahamowi, żeby z niej spłodził prawowitego dziedzica właśnie Abrahama. Ale Pan Bóg nie to miał na myśli. My tak właśnie działamy. My czasami myślimy, że my musimy Bogu pomóc w realizacji obietnic. Ale właśnie Bóg mierzy się z naszą niemożnością. Bóg zmierzył się z niemożnością Sary i z niemożnością Abrahama. I to jest bardzo pocieszające. Szczególnie kiedy my patrzymy właśnie na tą naszą niemożność. Bóg dał moc właśnie, że Sara, że Abraham był zdolny począć z Sarą dziecko. Chociaż już z punktu widzenia biologii to nie było możliwe. Ale to właśnie czyni Bóg. Coś, co jest niemożliwe, On czyni możliwym. Dlaczego? Bo właśnie On jest Bogiem. To jest takie, my tak mówimy, to jest takie dla nas proste. Ale tak właśnie mamy na Boga patrzeć. On chce, żebyśmy takim Go właśnie widzieli. Ktoś, kto czyni rzeczy niemożliwe. Coś, co jest nieprawdopodobne. Niewyobrażalne. To On właśnie to robi. On mierzy się z naszą niemożnością. I oczywiście my jako ludzie, tak jak właśnie Sara, Abraham, czasami też oni uciekali się do różnych środków, my patrzymy często na nasze możliwości, na nasz rozum, na naszą zdolność i myślimy, że poradzimy sobie, że jakby wydaje nam się, że o własnych siłach coś potrafimy osiągnąć i jesteśmy zdolni coś zrobić. Ale tutaj właśnie Bóg właśnie pokazuje zawsze nam samego siebie. Zobaczmy, że On najczęściej nam się pokazuje i oczekuje od nas wiary, właśnie kiedy wydaje się, że coś jest niemożliwe, ale to nie jest tak, że ja sobie wydumałem coś, że coś ma się wydarzyć i Panie Boże, Ty teraz to zrealizuj, bo ja Ci wierzę, że Ty możesz. Nie. Co Pan Bóg robił? Pan Bóg wcześniej dał obietnicę. Będziesz miał potomka. I przychodzi i powtarza. Będziecie mieli potomka. To jest moja obietnica. I teraz ja dam energię, ja dam moc, żeby ta obietnica została zrealizowana. Bóg realizuje swoje obietnice i On ma moc, żeby je zrealizować. To nie są nasze wydumane jakieś, że my coś wymyślimy sobie, że o Panie Boże, no ja bym chciał to i ja głęboko wierzę, że Ty to zrobisz. My opieramy się na Bożych obietnicach, na tym, co jest dla nas jasne i powiedziane przez Boga. Ale widzimy, że nawet Sara i Abraham, że to wydawało się w jakiś, szczególnie Sara jest tutaj podkreślone, że wydawało jej się, że to jest wszystko niemożliwe. Ale ten właśnie Abraham miał obietnicę, że on stanie się, Abram miał się stać Abrahamem. Ojciec miał się stać ojcem mnóstwa. I dlatego też tutaj chciałbym przejść do pewnej myśli, że apostoł Paweł daje nam przykład Abrahama, człowieka, który został usprawiedliwiony z wiary. Tak jak my zostajemy usprawiedliwieni z wiary, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To moja siła, moja moc, to ja zrobiłem. To my mierzymy się z naszą niemożnością, z tym, że nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych przykazań. Nie jesteśmy w stanie być doskonali przed Bogiem. To jest nasza ludzka niemożność, to jest nasza grzeszność. I co Bóg robi? To właśnie Bóg swoją mocą wychodzi naprzeciw naszej niemożności, posyłając swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu Golgoty, aby zapłacić za nasze grzechy. Więcej, zmartwychwstaje i zasiada po prawicy swojego Ojca. Nasza niemożność. Ale przecież ten potomek, ten Jezus Chrystus, to jest potomek Abrahama. To jest ten najważniejszy potomek. To, co się odnosiliśmy, kiedy Jezus dyskutował z Żydami, z Izraelitami, mówi do nich, że Abraham miał oglądać mój dzień i cieszył się, i oglądał, i radował się. Ten wspaniały potomek, który miał przyjść właśnie z Abrahama, z rodu Abrahama, który ponownie musiał zmierzyć się z naszą niemożnością. A więc kiedy zastanawiasz się, w jaki sposób znajdę się w niebie, jak Bóg mnie wpuści do swojego królestwa, o którym jeszcze trochę będziemy mówić później, za chwilę będziemy mówić, jak mam umierać, z jaką nadzieją? To właśnie z taką, że Bóg zmierzył się z Twoją i moją niemożnością. Jaką inaczej mielibyśmy nadzieję? Żadnej. Tylko Bóg przez swojego Syna mógł nas zbawić. To Jego moc. To Jego działanie. Tak jak doświadczył tego Abraham i Sara w swoim życiu. Czego Bóg oczekuje od nas? Wiara, zaufanie, że Bóg ma moc spowodować, że będziesz dzięki Chrystusowi w Jego Królestwie. To jest taka główna rzecz, którą chciałem tutaj podkreślić. Oczywiście Bóg okazuje tę moc w wielu innych przypadkach i On nas uczy, że Jego obietnice się spełnią i spełniały się. I widzimy wypełnienie tych obietnic właśnie też między innymi w życiu Abrahama. Obiecany potomek przychodzi, rodzi się. Radość. I Bóg oczekuje od nas tego, żebyśmy wierzyli w Jego obietnice. W ten sposób, żebyśmy wierzyli, że On ma moc je zrealizować i że one zostaną zrealizowane. Dlatego my później nie dziwimy się, kiedy czytamy, że za chwilę do tego przejdziemy. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Tak właśnie. Bóg ma moc to wszystko spełnić. I kiedy będziemy właśnie mówili o tym ojczyźnie w niebie, bo o tym już mówiliśmy, tak? Bóg ma moc to wszystko spełnić, doprowadzić mnie do tego miejsca, abym ja również miał tą niebiańską ojczyznę. A ja co mogę zrobić? Ujrzeć je i już z daleka powitać. To jest moje. Tak. Dlaczego? Nie, że dlatego, że ja jestem jakimś zdolnym człowiekiem, że ja mam siłę. Nie, dlatego, że to Bóg daje swoją moc. To On uzdalnia. To On otwiera tą możliwość. Nie ja, człowiek, ani żaden inny człowiek. Dlatego oni mogli powitać je z daleka i mieć pewność. To jest pewne jak w banku, ale to jest pewne jak u Boga. Dlaczego? Bo On ma moc doprowadzić swoje obietnice do pełnej realizacji. Dlatego wiara polega też na wierności Boga. Zaufała uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Bóg dał obietnicę, w takim razie on również ma moc ją spełnić. Bóg nie rzuca słowa na wiatr. My znamy ludzi i wiemy z doświadczenia, że my zawodzimy. Także powiedziałem na początku, kiedy mówiliśmy o tym słowie, o poleganiu na słowu, też nie wymyślajmy jakichś obietnic. Też ludzie opowiadają różne rzeczy i tak dalej. To, co Bóg jasno do nas mówi przez swoje słowo, temu możemy ufać i temu to możemy wierzyć i być przekonani i powitać jako coś, co już się spełniło i coś, co już się w zasadzie wydarzyło, co na pewno się wydarzy. Boża wierność jest nieustająca, wieczna, wielka, tak mówi Słowo Boże, niezmierzona, pewna, niezrównana i unikalna. I oczywiście moglibyśmy jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, ale z uwagi na czas przejdźmy i zastanówmy się właśnie na tym drugą kwestią, ważną kwestią, tym tematem, jak umierać, inaczej śmierć w wierze. I śmierć jest faktem, z którym my się spotykamy. Jest tylko jeden wyjątek. Słowo Boże mówi nam o jednym wyjątku, kiedy nie doświadczymy śmierci. Też pamiętając, że były dwa przypadki odnotowane w Starym Testamencie, kiedy ludzie nie umarli. Henoch i Eliasz. Tak? Czytamy, że oni akurat nie umarli. Poza tymi dwoma przypadkami i trzecim przypadkiem, który dotyczy powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli nie dożyjemy, to wszystko wskazuje na to, że zmierzymy się ze śmiercią. I śmierć jest przykrym i smutnym faktem, odkąd Adam i Ewa zgrzeszyli. Bóg powiedział, na pewno umrzesz. Nie wolno wam z niego jeść, z tego drzewa, ani się go dotykać, abyście nie umarli. A szatan powiedział, nie umrzecie. Zaraz potem mamy żniwo. Brat zabija brata, uśmierca go, pozbawia go życia. Wszyscy oni poumierali. Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił o sobie w kontekście, że jest chlebem żywota, tym, który naprawdę daje prawdziwe życie, powiedział, ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i co? Poumierali. I tu też mamy to, co ta prawda, która dotyczyła, ta prawda o śmierci dotyczyła również Abrahama, dotyczyła jego potomstwa i tych, którzy byli wcześniej, oczywiście po nim i wcześniej, Izaak, Jakub, którzy byli jego potomkami, jeden był synem, a drugi wnukiem. Oni wszyscy doświadczyli tej właśnie śmierci. I ten fakt nie jest dla nas czymś, czego specjalnie oczekujemy. Apostoł Paweł mówi, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, czyli w naszym ciele, tym ziemskim, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni. Tak Paweł tak obrazowo powiedział, doświadczenie śmierci. Lecz przyobleczeni. Wolelibyśmy dożyć powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciało, tak? W czasie swojego powtórnego przyjścia. A nie chcielibyśmy doświadczyć tego zewleczenia. Ale Paweł też mówi, że nie, mówiąc właśnie odnosi się, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, tak? I umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. I teraz właśnie stajemy w obliczu tego umierania. I tutaj mamy wielką wskazówkę i naukę, która dotyczy wiary Abrahama. I nie tylko Abrahama, też jego tego, czego uczył swoich potomków. Wszyscy oni poumierali w wierze. Inaczej mówiąc, umarli zgodnie z wiarą. Ta wiara nie dotyczyła tylko ich życia tu na ziemi i właśnie nie obejmowała. I nawet jak widzimy, skoro ta obietnica ziemi nie ziściła się za ich życia, widzimy, że oni sami osobiście nie doświadczyli spełnienia tej obietnicy, ale wszyscy, jak czytamy, poumierali. Jak umierać? Właśnie zgodnie z wiarą i w wierze. I chciałbym tu podać przykład apostoła Pawła, bo on właśnie miał oczekiwania. On miał wiarę, która uprawniała go do pewnego stwierdzenia. I on mówi w ten sposób. w drugim do Tymoteusza, 4 rozdział. Dobry bój, znamy ten tekst. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Paweł staje w obliczu już właśnie swojego tego faktu, umierania. I on mówi, dokonałem swojego biegu. Już wiem, zbliżam się do końca. Ale posłuchajmy, co on mówi dalej. Wiarę zachowałem. Albo inaczej można też, wierności dochowałem. Te słowa są czasami tak blisko siebie, że trudno jest stwierdzić, czy chodzi bardziej o wierność. Ale te słowa są ściśle ze sobą związane. Wiara i wierność. Wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wszystkim. Paweł na pewno uważał siebie za, że jest też, że jego ojcem jest Abraham, przez wiarę, jaką miał właśnie apostoł Paweł. Ten Izraelita, wielki rabin, nauczyciel, doktor prawa. Wiary dochowałem. Abraham i inni umierali zgodnie ze swoją wiarą. Umierali z tym, czego nauczyli się o Bogu. Umierali, patrząc na Boże obietnice. To możemy na pewno powiedzieć. Wierzyli w to, że Boża obecność, tak jak doświadczali jej za swojego życia, właśnie przez swoją wiarę, dzięki wierze, to co już czytaliśmy, to co Abraham robił, ta Boża obecność w jego życiu towarzyszyć będzie mu również na łożu jego śmierci. Bóg nie jest tylko Bogiem, kiedy żyjemy. Bóg jest Bogiem w momencie, kiedy umieramy. Jego łaska będzie nam towarzyszyła. Tak Abraham wierzył, że jego łaska będzie mu towarzyszyła i ci inni. Błogosławieństwo. Cały czas Boża opatrzność będzie w momencie jego umierania. Boża sprawiedliwość, świętość. To wszystko, czego nauczyli się i czego doświadczali za życia, czego nauczyli się o tej wierze, to im towarzyszyło. Tak jak żyli tą wiarą. I tak jak zachowali tę właśnie wiarę. I to odróżnia właśnie tych, którzy umierają właśnie bez nadziei, bez obietnic, bez niczego. Kiedy przychodzimy do momentu śmierci, czy zbliżamy się do tego momentu, co może nas pocieszyć, kiedy przychodzą wątpliwości? Pocieszają nas obietnice, te proste właśnie, może nam się przypominają te proste obietnice dotyczące życia wiecznego. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Uwierzyłem, wierzę. Wierzyłem Ci, Chryste, i chodziłem za Tobą, byłem Ci posłuszny. I cały czas wierzę. I jako grzesznik, który potrzebuje Twojej ofiary, cały czas wierzę i ufam, że Twoja łaska jest ze mną i Twoja ofiara jest ze mną. Umieram zgodnie z moją wiarą. Nie umieram jak człowiek pozbawiony jakiejkolwiek nadziei i wielkiej niepewności. Jak umierać? Umieramy z Bożymi obietnicami. Czytamy, że nie otrzymali, tak jak tekst nam mówi tu Hebrajczyków, nie otrzymali. Czy w takim razie, jeżeli Abraham nie doświadczył, nie zobaczył tego właśnie, że ziemia należy do niego, albo jeżeli chodzi o to miasto, skoro nie zobaczył go za swojego życia, swoimi oczami, to czy on umierał z poczuciem porażki? Najwyraźniej nie. On umierał z wiarą. Cały czas ufał Bożym obietnicom. To jest wspaniałe, kiedy właśnie spojrzymy, ten zawsze mnie fascynuje, werset z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, ja go przytoczę szybko. Co jest powiedziane o relacji więzi między wierzącymi a Jezusem Chrystusem. Tego miłujecie, słuchajmy, chociaż go nie widzieliście. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. A co czytamy o Abrahamie, który umierał w wierze? Nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. To powitanie z dala, zobaczenie ich, powitanie z dala, to jest właśnie możliwość, jaką daje nam nasza wiara. Radosne przyjęcie tego, co Bóg powiedział. Ufali treścią tych obietnic, ale oni ich nie dotrzymali. Oczywiście Abraham doświadczył części tych obietnic. Doświadczył tego, że obietnica potomka została, wypełniła się. Ale przecież była więcej. Miał być ojcem mnóstwa. On tylko oglądał Ismaela, tak, z Hagar, oglądał Izaaka, oglądał Jakuba, Ezawa. I możemy powiedzieć, że chyba to będzie wszystko już, co ze swojego życia obejrzał z potomstwa Abraham. My mogliśmy powiedzieć, jakie mnóstwo. Ale my patrzymy na to z perspektywy Bożego Słowa. Potem oczywiście jest wypełnienie, kiedy ten naród rozrasta się i rzeczywiście. Ale ta obietnica niesie więcej. On jest ojcem wszystkich wierzących. I my, jeżeli dzielimy tą wiarę z Abrahamem, należymy do tej wielkiej rodziny i możemy poczytywać sobie Abrahama za naszego ojca. Ale my też żyjemy wierząc w obietnicę. Nawet więcej powiedziane, witając je z daleka. Widząc je z daleka oczami naszej wiary, treść tych obietnic, ale nie otrzymując ich tu i teraz. Tak jak mamy obietnicę, to, że Pan Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie. Czy przyjdzie za naszego życia? Nie wiemy. Nie wiemy, czy będziemy oglądać to wydarzenie naszymi oczami. Tak? Ale On przyjdzie. Możemy treść obietnic powitać już dzięki naszej wierze z daleka. I tak jak Słowo nam uświadamia, nie żyjemy w oglądaniu, ale w wierze. Piękny przykład też daje nam Mojżesz, to co, o którego wspomina 11 rozdział, 27 werset. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie ulękwszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Nie oglądamy zawsze wszystkiego naszymi oczami, ale treść Bożych obietnic możemy witać jakby z dala. Możemy widzieć je i cieszyć się nimi już teraz. Możemy umierać właśnie z tymi obietnicami. Ten fakt też uczył Abrahama i tych, którzy byli po nim, jeszcze dwóch ważnych rzeczy, które ustawiły ich myślenie. Jestem tu tylko gościem i jestem tu tylko pielgrzymem. Tak właśnie postrzegali siebie między innymi Abraham. Czyli oni mówili o sobie, ta ziemia to nie jest mój cel i to życie na tej ziemi nie jest ostatecznym moim celem. Ja jestem tu tylko obcym i pielgrzymem, tak jak śpiewaliśmy. I kiedy mówimy o tej obcości, bycie obcokrajowcem, cudzoziemcem, tak jak Abraham w Kanaanie, to podobną sytuację opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Byliście w tym czasie, mówiąc o poganach, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, zawierającym obietnicę. Ale potem, mówi, tak więc nie jesteście już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I oto jest obietnica Boga. To jest Słowo Boże, które my właśnie mamy, którym mamy żyć i na którym mamy się oprzeć. Musimy patrzeć z właściwej perspektywy na nasze życie. Jesteśmy tu tylko gośćmi i jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Abraham powiedział o sobie, jestem u was do Chetytów, jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Jego syn, wnuk Jakub powiedział do Faraona, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas mojego życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Jestem tylko pielgrzymem. Psalm uświadamia nam, gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie, wędrowcem, jak wszyscy ojcowie moi. I apostoł Piotr to samo uświadamia wierzącym ludziom. Mówi tak, adresując swój pierwszy list Piotra Apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii. Rozproszonych. Tych, którzy są pielgrzymami. A potem dalej w 17 wersecie. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jesteście pielgrzymami na tej ziemi. Abraham doświadczył tego w bardzo fizyczny sposób. Rozbijał swoje namioty. Nie miał żadnej ziemi. Ojcowiznę tą opuścił. I co mu zostało? Obietnica Boża. Twoja ojczyzna jest w niebie. I Bóg nam wskazuje, że chociaż możemy mieć tutaj domy, możemy mieć ziemię, możemy mieć różne rzeczy, to pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest właśnie tam. Mamy niebiańską ojczyznę. A więc jak mamy umierać? Mamy umierać w wierze. A więc przygotujmy się, bo to jest tak, może to jest tak, jak powiedzieliśmy, fakt trudny do zmierzenia się, śmierci. Ale Słowo nas uczy i od Abrahama możemy się nauczyć jednej rzeczy, żebyśmy umierali zgodnie z naszą wiarą, opierając się i ufając Bożym obietnicom i wyglądając właśnie z daleka, witając te obietnice, treść tych obietnic z daleka. To jest sposób, w jaki my umieramy. Nie tylko żyjemy dzięki wierze, umieramy w wierze. Ale też ostatnia rzecz, jaką chcę poruszyć, to jest właśnie, że jeszcze jest kwestia zmartwychwstania. No bo to jest wszystko wspaniałe, tak? Mieliśmy Boże obietnice, jest miasto zbudowane przez Boga, jest niebiańska ojczyzna. Słowo Boże nam tyle na ten temat mówi, chociaż my tego wszystkiego oczywiście nie mogliśmy poruszyć. Ale jest ten straszny fakt śmierci. No to jak my będziemy korzystać z tego wszystkiego? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, umrzemy i Słowo Boże nas uczy, żebyśmy umierali w wierze. I to koniec. Ale jest właśnie coś więcej. Wiara w zmartwychwstanie. 22, kiedy patrzymy właśnie na Hebrajczyków, ostatnie wersety. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. No i tu się pojawia za chwilę dylemat. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I teraz przyjrzymy się tej historii chwilę i zobaczymy, że wiara Abrahama nie tylko dotyczyła życia i tego, co możemy się uczyć o życiu w wierze, przez dzięki wierze, nie tylko umierał w wierze, ale Abraham wierzył również w zmartwychwstanie. Jak Abraham myślał, co się może wydarzyć? Jeżeli on czekał na jakieś miasto, na tą ojczyznę niebiańską, no ale jak on tam się znajdzie? No umarł i co? I Słowo Boże mówi, że czego my się uczymy i dzięki czemu też możemy powiedzieć, że ojcem wszystkich wierzących jest Abraham. Abraham wierzył właśnie w zmartwychwstanie. Cokolwiek byśmy jeszcze mogli więcej powiedzieć o tej historii ofiarowania Izaaka, bo to możemy też powiedzieć, że to jest taki wspaniały też obraz tego, że Bóg daje baranka, tak, posłuszeństwo syna wobec ojca i tak dalej, który zabiera tego syna, chociaż sam syn nie jest świadomy, że ma być tą ofiarą, ale też to przygotowanie tego baranka i tak dalej. Moglibyśmy o tym też rozmawiać i dyskutować, natomiast ja chciałbym, żebyśmy skupili się na tym samym fakcie z perspektywy właśnie listu do Hebrajczyków. Jak wygląda sytuacja? Była obietnica, będziesz miał potomka. W końcu ta obietnica zostaje zrealizowana, prawda? Jest potomek, rodzi się Izak. No i jest wspaniale. Oczywiście jest jeszcze Ismael, tak, który rodzi się wcześniej. No ale przychodzi 22 rozdział, mamy to zapisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi wprost do Mojżesza, że ma ofiarować, ma złożyć Izaaka w ofierze. I dokładnie instruuje też, dokładnie instruuje Abrahama, co ma wziąć, jak ma się zachować, gdzie ma się udać i tak dalej, i tak dalej. Ich list do Hebrajczyków tłumaczy nam, że to jest próba dla Abrahama. Bóg próbuje wiarę Abrahama. Sprawdza, na ile Abrahamie jesteś w stanie mnie posłuchać. To jest bardzo ciekawe. I my widzimy, że tak naprawdę Bożą intencją na końcu widzimy, że wcale nie było to, że Bóg oczekiwał ludzkiej ofiary, że Bóg oczekuje kiedykolwiek żądał ludzkiej ofiary. Tutaj Hebrajczyków nam wyraźnie wskazuje, to była próba wiary Abrahama. Bo przecież cóż jest wspanialszego? No, otrzymał spełnienie tej właśnie obietnicy. Ale nagle Bóg przychodzi do niego i mówi, teraz musisz ofiarować mi swojego syna. I tu się pojawia ogromny dylemat, z którym musiał zmierzyć się sam Abraham. I my też przechodzimy próby. Piotr właśnie, kiedy list otwieramy Piotra, to widzimy, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni, bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Nasza wiara jest próbowana. Może nie w takim stopniu, jak była wypróbowana wiara Abrahama, ale jest również wypróbowana. I tak jak czytamy w 22 rozdziale, Bóg nakazuje iść do ziemi Moria, na górę i tam właśnie złożyć prawowitego dziedzica, obiecanego potomka w ofierze. I w ten sposób mamy tu dylemat. Ludzka logika co mówi? No to jak to będzie? Ja już widzieliśmy, że Bóg dał tego Izaaka jako spełnienie obietnicy, niemożność Abrahama, Sary i tak dalej, tym większa jest niebożność teraz, żeby mieli znowu potomka. I Bóg wskazuje wyraźnie, jak czytamy 22 rozdział, że daj mi tego swojego ukochanego syna, jedynego prawowitego właściciela, czy dziedzica. Masz go złożyć w ofierze. Ludzka logika i nasze doświadczenie mówi, to jest jakaś sprzeczność. Bóg zaprzeczył sam sobie. Najpierw obiecał, dał, a teraz mówi, zabij. Złóż w ofierze. Jeśli Izaak zginie, obietnica nie zostanie spełniona przecież. To jest nasza ludzka logika. Jak Abraham rozwiązał ten dylemat? Pamiętał na pewno o Bogu i że On jest tym, który jest godny zaufania, jak wcześniej czytaliśmy. Jest też tym, który ma ogromną moc. Bóg, który uzdolnił Sarę do tego, żeby miała potomka. I Abraham na pewno wiedział jedno. Obietnica musi się spełnić. Widzimy posłuszeństwo Abrahama. Wracamy do tej kwestii. Bo co robi Abraham? Jak czytamy w tekście w 22 rozdziale, to on zaraz rano wstaje i idzie. Bóg mu wskazał wyraźnie, to ma być Izaak, to nie, bo Abraham mógł powiedzieć, jeżeli nie jest wyznaczony konkretnie, nie ma padło imię, no to może jednak wezmę Ismaela i pójdę z Ismaelem i zobaczymy i tak dalej. Ale nie, Bóg powiedział, masz wziąć właśnie tego syna, tego obiecanego potomka, dziedzica i masz mi go ofiarować. I co robi Abraham? Od razu wcześnie rano wstaje i co robi? I idzie to robi. Ja wracam do kwestii właśnie tego życia dzięki wierze, że Bóg coś do ciebie powiedział, to nie ociągaj się. Bądź jak Abraham. Od razu, wcześnie rano, jak to wieczorem dostałeś, przeczytałeś książkę, coś uświadomiłeś, ale tym bardziej czytasz Biblię i coś do ciebie dociera, to nie czekaj, tak? Do jakiegoś tam nigdy. Tylko wstań i od razu rano realizuj to, co Bóg do ciebie powiedział przez swoje słowo. I tak właśnie robił Abraham. Bóg tutaj jest inicjatywem całej sytuacji. Oni muszą udać się, to jest podróż. Zobaczmy, że Abraham ma czas, żeby myśleć, bo to jest podróż, która trwa pewien okres czasu. Ofiarą ma być jego jedynak, ukochany Izaak. Wiemy też, że Bóg powiedział dokładnie, jaka to ma być ofiara. To ma być ofiara całopalna, w całości poświęcona Bogu. Dlatego bierze drwa i potem po zabiciu ofiary ona będzie spalona. Udają się do tego kraju. Ciekawa rzecz, bo ta Moria nie jest tylko jeszcze raz wspomniana w Piśmie Świętym. I to słowo Moria jest użyte w drugiej Księdze Kronik 3:1. Zaczął wtedy Salomon budować świątynię Pana w Jerozolimie na górze Moria. gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana, Jebuzejczyka. Zaczął zaś budować drugiego dnia, w drugim miesiącu czwartego roku swego panowania. I tu jeszcze możemy do drugiej Samuelowej sięgnąć, żeby zobaczyć tą kwestię Dawida i tego klepiska, które było odkupione i na którym później budowano. I to jest jedyny moment, kiedy jeszcze pojawia się raz słowo Moria w naszej Biblii. I tradycyjnie właśnie wielu Izraelitów przyjmuje, że to miejsce oznacza jedno ze wzgórz góry Syjon. Chodzi o jeden wierzchołek, na którym właśnie postawiono świątynię Salomona. Zobaczmy, że Abraham od razu, tak jak powiedziałem, wprowadza Bożą wolę w czyn. Wczesnym rankiem wstaje i udaje się w drogę ze swoim synem i sługami. Myśli, 3 dni wędrowali, dopóki nie zobaczyli właśnie tego miejsca, do którego zmierzali w oddali. I właśnie może wtedy, kiedy przez te 3 dni wędrował z Izaakiem i ze sługami, miał czas na to, żeby rozwiązywać dylemat. Jak spełni się obietnica, skoro ja zabiję swojego syna, złożę go w ofierze? Być może wtedy. I być może wtedy doszedł do tego wniosku, o którym czytamy tutaj w liście do Hebrajczyków. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Z czego to wnosimy? Z czego to mógł wywnioskować autor listu do Hebrajczyków? Tam jest w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest takie ważne stwierdzenie. Pada, kiedy Abraham już widzi tą górę, widzi to miejsce, gdzie ma złożyć swojego syna w ofierze. On mówi do swoich sług: wy tu zostańcie, ja zabiorę to, co potrzebne jest do złożenia ofiary i syna, i my pójdziemy, a wy tu zostańcie. Ale Abraham potem mówi bardzo ważne słowa: ale potem wrócimy. On nie powiedział, że wrócę tylko ja. Abraham wiedział dokładnie, od samego początku Bóg mu powiedział, co ma zrobić, że ma ofiarować swojego syna, ale Abraham mówi do sług: ja i mój syn, mówi, my wrócimy. Nikt więcej z nim nie szedł, tylko był on i jego syn. I on powiedział: wrócimy razem. To jest bardzo interesujące. I to jest bardzo interesujące właśnie w kontekście tego, co czytamy w Hebrajczyków. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Ale spójrzmy dalej, że Abraham zabrał wszystko, miał ze sobą wszystko, co jest potrzebne na ofiarę. Ogień niósł ze sobą, drewno, nóż, sznur do związania ofiary. Był przygotowany. I myślmy cały czas, że chodzi o jego syna. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane, zgodnie z tym, jak należało to zrobić. Ale tak jak widzimy, Izaak się pyta w pewnym momencie, ale gdzie jest jagnię? On był widocznie już na tyle dorosły i na tyle duży, że on rozumiał i widział ofiary wcześniej i wiedział, jak to się odbywa, że jest potrzebne jeszcze jakieś zwierzę, baran czy jagnię, które należy ofiarować. No gdzie jest? I Abraham odpowiada, jedyna odpowiedź, którą Abraham może powiedzieć, że to właśnie ufa Bogu. To Bóg przygotował dla siebie ofiarę. I Abraham co robi? Jak czytamy w tej historii, tam jest dokładnie to opisane i to jest niesamowite. Co robi Abraham? Najpierw buduje ołtarz. Oni budowali te ołtarze właśnie z nieociosanych kamieni. Buduje ołtarz z tego, co znalazł na miejscu. Układa drewno na ołtarzu i postępuje zgodnie z wolą Boga. Związuje Izaaka, kładzie na drwach i co robi? Sięga po nóż, żeby zadać śmiertelny cios swojemu synowi. Widzimy, że cała sprawa, tak jak to jest powiedziane, że to jest ofierze Abrahama, rozgrywa się przede wszystkim między Abrahamem a Bogiem. Bo nie mamy tutaj za bardzo nic powiedziane, co wcześniej o Izaaku. Izaak coś powiedział, ale już później nic nie słyszymy, co Izaak mówi. Nie ma żadnej dyskusji Izaaka. Jest tylko Bóg i jest tylko Abraham. I Bóg mówi w pewnym momencie do Abrahama, żeby powstrzymał swoją rękę w krytycznym właśnie momencie. Jest ta wspaniała, to wspaniałe objawienie Boga, który mówi: nie odmówiłeś mi tej ofiary. Bóg uznał, że tak naprawdę, chociaż Izaak nie został zabity, obrazowo rzecz ujmując, ten Izaak został przywrócony do życia. Tak jakby Abraham, Bóg wiedział, że Abraham złożyłby go w ofierze, podpaliłby stos i zostałby spalony. Bóg jest całkowicie usatysfakcjonowany właśnie postawą Abrahama. Bóg przygotował ofiarę, baranka, który zaplątał się w krzewy i to ten właśnie baranek zostaje w końcu ofiarowany. Abraham upamiętnia to miejsce, nadając mu właśnie nazwę związaną z osobą Boga. Pan widzi, czasami tak się tłumacza, Pan widzi albo Pan zaopatruje. I waga tej próby jest też poświadczona przysięgą, jaką wypowiedział anioł Pana potwierdzając i jeszcze rozszerzając obietnicę daną Abrahamowi. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Bóg docenia wiarę Abrahama. Bóg uzdalnia, ale Bóg też docenia. Jaką to ma wagę dla nas, właśnie kiedy my patrzymy? To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy się zastanawialiśmy. Bo czasami my myślimy, co się stanie z tymi prochami, które zostaną po nas, czy po naszych bliskich. Spójrzmy na to właśnie w kontekście ofiary. W co Abraham wierzył? Wydaje się, że wierzył w jedną prostą rzecz. Ja zabiję swojego syna, podpalę drwa, on spłonie. Zamieni się w dużej mierze w popiół. Ale w co wierzył dalej Abraham? On wierzył w to, że z tego popiołu Bóg może mu przywrócić jego syna. Na to najwyraźniej wskazuje Słowo Boże. Kiedy my się zastanawiamy nad kwestią zmartwychwstania, jak my odziedziczymy tą ziemię, jak my będziemy właśnie doświadczali tej nowej ziemi, nowego nieba, jak będziemy doświadczali tego nowego Jeruzalem. My jesteśmy ludźmi. Musimy mieć ciało. Tak nas Bóg stworzył. A jeżeli kiedy je stracimy, to właśnie wchodzimy teraz, Abraham już wierzył w zmartwychwstanie, że Bóg ma moc wzbudzić zmartwych. I widzimy to gdzie? My już ludzie Nowego Testamentu, gdzie to widzimy? W Jezusie Chrystusie. To On wstał z martwych. I to Słowo Boże podkreśla z taką mocą, żebyśmy my nie tylko wierzyli w śmierć Jezusa Chrystusa i nie tylko mieli nadzieję, jeżeli chodzi o Chrystusa, jeżeli chodzi tylko o to życie. Apostoł Paweł powiedział do Koryntian, że jeżeli wy pokładacie nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, to co powiedział o nich? To jesteście najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Najbardziej pożałowania godnymi. I on tam wchodzi w polemikę z tymi, którzy nie wierzyli, czy powątpiewali w zmartwychwstanie. No bo to jest wielki dylemat. Abraham musiał rozwiązać ten dylemat. Musiał spojrzeć, jak wypełni Bóg obietnicę, jeżeli ja ofiaruję swojego syna. Jeżeli ja go spalę na stosie. Jak Bóg spełni tą obietnicę? Bóg ma moc przywrócić mojego syna do życia. Bóg miał moc przywrócić do życia swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas nadzieja, że On ma moc również przywrócić, tą samą mocą przywróci nas do życia. My, którzy kiedy pewnego dnia miejmy nadzieję, że w wierze umrzemy, o ile nie doczekamy powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Umrzemy w wierze, ale umrzemy z obietnicą, że tak jak Chrystus został zmartwychwstał, my również zostaniemy wzbudzeni z martwych. Tą samą mocą. I to właśnie obiecuje nam Słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy z tą właśnie myślą zostali. Abraham, ojciec wszystkich wierzących. Jego wiara realizowała się w jego życiu, na ziemi, w konkretnych realiach, w jakich przyszło mu żyć. On również umierał w wierze, zgodnie z tą wiarą, którą żył, którejś nauczył się. I to jest bardzo ważne, żebyśmy się uczyli tej wiary i żyli zgodnie z tą wiarą, żebyśmy też z tą wiarą mogli umierać. Jeżeli o tym zapominamy, nie pielęgnujemy tej wiary, nie dbamy o nią, to nie bądźmy zaskoczeni, że kiedy przyjdzie ten kres, to będą nami mogą targać nami różne rzeczy. Uczmy się Bożych obietnic i polegania na Bożych obietnicach. I ta ostatnia kwestia, Bóg wzbudza zmartwych. I ta wiara Abrahama obejmowała to wszystko. Dlatego on jest dla nas przykładem. I możemy go nazwać, jak zaczynaliśmy, ojciec wszystkich wierzących i przyjaciel Boga. Amen.